Dzień dobry, dobry wieczór. Z dzisiejszej perspektywy może się wydawać, że blok wschodni był monolitem, że był Związek Radziecki i inni, którzy musieli być mu posłuszni. Tymczasem nie wszystkie kraje słuchały się Stalina. Jugosławia pokazała, że można być komunistycznym państwem i niekoniecznie podporządkowywać się ZSRR. W dzisiejszym odcinku cyklu Po wojnie powiem, jak to się stało, że Stalin i Josip Broz Tito przestali być kolegami, chociaż obaj czytali Marksa i Engelsa. Zapraszam. Jugosłowiańscy komuniści jako jedyni w Europie przejęli władzę, nie mając wsparcia ze strony Stalina. Z tego też powodu Związek Radziecki nie mógł mieć mocnej pozycji na Bałkanach. Dzięki temu Josip Broz Tito był politykiem w zasadzie w pełni niezależnym od woli radzieckiego przywódcy. Wiedziała to zarówno strona radziecka, jak i Amerykanie, którzy nie przeciągali struny w kontaktach z jugosłowiańskim autokratą. Z tego też powodu w przyszłości nie stworzą osobnego działu Radia Wolna Europa dla jugosłowiańskich nacji. Kiedy ustały już walki, a europejskie nacje organizowały pierwsze powojenne wybory, to w Jugosławii wyglądały one dość nietypowo. Zamiast startujących w wyborczym wyścigu szeregu partii socjalistycznych, komunistycznych, liberalnych, chadeckich i konserwatywnych, mieszkańcy Jugosławii mieli do wyboru jedynie dwie opcje. W listopadzie 1945 roku głosujący wybierali między Frontem Ludowym Tity, a opozycją wrzuconym do jednego bloku politycznego. Nie wszystkim się to spodobało. Wybory zbojkotowali monarchiści. Kandydaci Frontu Narodowego, czy też Ludowego, zdobyli łącznie 90% głosów. Tito został premierem i ministrem spraw zagranicznych. Według spisu ludności z 1946 roku Jugosławia miała ponad 15 milionów mieszkańców, z czego zaledwie 1/3 stanowili Serbowie. Drugą największą grupą etniczną byli Chorwaci, byli też Słoweńcy, muzułmanie zamieszkujący w większości Bośnię oraz Macedończycy. Co ciekawe, nadal pomimo przesuniętych granic teren ten zamieszkiwało prawie 500 000 Węgrów. Podczas różnych spotkań i wieców Stalin podkreślał, jak to wspaniale rozwija się jugosłowiańskie państwo. Działało to w obie strony, bo Tito również wielokrotnie okazywał swój szacunek wobec Związku Radzieckiego. Te wzajemne serdeczności nie trwały jednak długo, bo radziecki przywódca szybko zauważył, że ta jugosłowiańska droga do komunizmu może podkopać pozycję ZSRR w oczach innych krajów bloku wschodniego. Tito pokazywał, że nie potrzeba wcale pomocy wielkiego brata ze wschodu, aby szybko i stosunkowo łatwo przeprowadzić komunistyczne przemiany. A może na wstępie wypada w ogóle powiedzieć, kim to właśnie był ten Josip Broz Tito? Odpowiadając najprościej na to pytanie, był komunistą z krwi i kości. Osobiście uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach ruchu komunistycznego w XX wieku. Brał udział w rewolucji październikowej, wchodził w skład Czerwonej Gwardii w Omsku, czyli bolszewickich oddziałach, które później zamienią się w Armię Czerwoną. Kiedy w końcu wrócił na Bałkany, nadal pozostawał wierny komunistycznym ideałom. W połowie lat 20. został przywódcą Związku Zawodowego jednej ze stoczni i zorganizował strajk, który doprowadził do zwiększenia wynagrodzeń dla stoczniowców. Potem stracił za to pracę, ale już wtedy dał się poznać jako skuteczny i zdecydowany rewolucjonista. Za swoje poglądy często trafiał do więzień, m.in. do najcięższego więzienia na Bałkanach w Lepogiawie. Tito, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości, potrafił nie tylko się skutecznie przebierać, ale też zmieniać swój akcent oraz sposób chodu. W połowie lat 30. studiował w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej w Moskwie oraz należał do NKWD. To właśnie tam po raz pierwszy dostrzegł, że Stalin no niekoniecznie jest człowiekiem godnym zaufania. Codziennie obserwował aresztowania swoich kolegów, którzy potem dosłownie i w przenośni zapadali się pod ziemię. Sam zresztą cudem uniknął śmierci podczas czystek prowadzonych wewnątrz komunistycznych organizacji. Podczas wojny Broz Tito sukcesywnie zdobywał władzę na Bałkanach. Momentem przełomowym był atak III Rzeszy na ZSRR i zwycięstwa hitlerowców. Jugosławiańscy komuniści zrozumieli wtedy, że jeżeli chcą wprowadzić w swoim kraju system komunistyczny, muszą to zrobić bez radzieckiej pomocy. Ostatecznie otrzymali wsparcie od aliantów. Wtedy liczyło się przede wszystkim zwycięstwo nad III Rzeszą, a nie to, czy ktoś był komunistą, czy też nie. Po wojnie Tito zdobył niemal nieograniczoną władzę. Autokrata chciał stworzyć Federację Bałkańską, włączyć w granice już i tak całkiem sporej Jugosławii Albanię, Bułgarię oraz część Grecji. Stalin początkowo nie mówił temu pomysłowi nie, choć było jedno drobne ale. Problemem był sam Tito, który stawał się coraz bardziej zaborczy i przekonany o swoim geniuszu. Oliwy do ognia dolała sytuacja w Grecji. Tito aktywnie wspierał komunistów podczas greckiej wojny domowej w 1947 roku, mimo wyraźnego sprzeciwu Stalina. Zresztą nie wspierał ich bez powodu. Liczył, że po zakończonej wojnie Jugosławia przejmie macedońską część tego kraju ze względu na jej słowiańskie korzenie. Stalin nie był zachwycony. Doskonale zdawał sobie sprawę, że Grecja znajduje się teraz w zachodniej sferze wpływów i nie należy wykonywać tam gwałtownych ruchów. Obawiał się w przeciwieństwie do Tity konfliktu z Zachodem. Kością niezgody między Jugosławią a Zachodem był też Triest i Półwysep Istria. Determinacja Tity powodowała, że alianci przez długi czas, aż do 1947 roku, nie mogli porozumieć się co do włoskiego traktatu pokojowego. Kiedy pokój został w końcu zawarty, to i tak sprawa Triestu pozostawała nierozwiązana. Aby jugosłowiańskie wojska nie wkroczyły tam i siłą nie przejęły tego terenu, alianci musieli stacjonować tam jeszcze przez długi czas. Tymczasem tuż po wojnie panowało dość duże przekonanie, że jeśli gdzieś ma wybuchnąć III wojna światowa, to wydarzy się to właśnie tam. Tylko w latach 45-48 siły jugosłowiańskie zestrzeliły 4 samoloty amerykańskiego lotnictwa. Obawy Stalina co do tego, że to właśnie Broz Tito stanie się jego głównym konkurentem w walce o miano lidera bloku wschodniego, nie były wcale takie nieuzasadnione. W 1947 roku na dworcu kolejowym w Sofii wisiały plakaty nie tylko Stalina oraz lidera bułgarskich komunistów Dimitrowa, ale też Josipa Broz Tity. W tym czasie również komuniści na Węgrzech zaczynali coraz odważniej głosić przekonanie, że nie trzeba wcale wzorować się na Związku Radzieckim. Jugosławia pokazywała przecież, że można mieć własną narodową ścieżkę dotarcia do komunizmu. To, co robił Tito, groziło, mówiąc wprost, rozłamem w całym bloku wschodnim. Pod koniec września 1947 roku w Szklarskiej Porębie spotkali się komuniści z różnych krajów Europy. Powołany do życia został Kominform, czyli Komunistyczne Biuro Informacyjne. Spotkanie oficjalnie miało ujednolicić politykę komunistów na całym starym kontynencie. Faktycznie jednak chodziło o to, aby Związek Radziecki zachował pozycję lidera bloku wschodniego. Prelegenci mówili m.in. o niebezpieczeństwach odchylenia prawicowego i zagrożeniach, tym spowodowanych dla ideologii komunizmu. Oczywiście nie o ideologię tutaj chodziło, lecz o szukanie haków na ludzi takich jak Tito. W poszczególnych krajach wewnątrz komunistycznych partii również pojawiali się politycy, którzy otwarcie mówili o własnej narodowej drodze do komunizmu. Kimś takim w Polsce był m.in. Władysław Gomułka. Od spotkania w Szklarskiej Porębie między Titą a Stalinem rozpoczęła się otwarta wojna o przyszły kształt komunistycznego świata. Już w lutym 1948 roku Stalin potępił koncepcję Federacji Bałkańskiej, którą tak mocno promował jugosłowiański przywódca. Tito domagał się włączenia do niej m.in. Bułgarii, co oczywiście Bułgarom niespecjalnie się podobało. Kiedy radzieccy doradcy wojskowi i cywilni pospiesznie opuścili Belgrad, sprawa stała się jasna. To koniec. Niewykluczone, że w tym momencie Sowieci próbowali też zabić Titę. Otóż kiedy w lutym 1948 roku ten poważnie zachorował, Stalin jak gdyby nigdy nic z ojcowską czułością zaoferował pomoc, wysyłając swojego osobistego lekarza. Josipa Broz Tite czekała operacja wycięcia wyrostka. Miał jednak jeden warunek. W zabiegu mieli uczestniczyć również jugosłowiańscy specjaliści, na co strona radziecka oczywiście się zgodziła. Po zakończonej udanej operacji radzieccy lekarze byli jednak wyjątkowo niespokojni. Zaczęli gmerać w swoich torbach i szukać leków, o których wcześniej nie wspominali. Stwierdzili, że trzeba będzie jeszcze raz przeprowadzić zabieg ze względu na możliwy skręt kiszek. Jugosłowiańscy lekarze nie dali się jednak oszukać i powiedzieli, że ponowna operacja jest wykluczona. Tito, jak tylko się obudził, wysłał do Moskwy telegram z informacją, że nie pozwoli się zabić. Potem jeszcze wielokrotnie będzie podkreślał, że Stalinowi bardzo zależy na tym, aby zginął po prostu. Kropką nad i w relacjach jugosłowiańsko-radzieckich było niepojawienie się Jugosławii podczas drugiej konferencji Kominformu. W 1948 roku Jugosławia została oficjalnie wykluczona ze struktur tej organizacji. Państwa bloku wschodniego uznały, że Tito nie dostrzega wiodącej roli ZSRR oraz Armii Czerwonej w wyzwoleniu swojego kraju. Nie docenia też wkładu ZSRR w przeprowadzeniu w Jugosławii socjalistycznej transformacji. Nie wszyscy komuniści w Jugosławii byli zachwyceni takim rozwojem sytuacji. Szczególne weto stawiali staliniści z Czarnogóry. Nawet Stalin przez pewien czas zastanawiał się, czy nie wykorzystać tego sprzeciwu i czy na przykład nie stworzyć emigracyjnego rządu wolnej komunistycznej Jugosławii w Bukareszcie. No, ostatecznie jednak zrezygnował z tego pomysłu, a komuniści, którzy nie zgodzili się z wolą Tity, byli po prostu wtrącani do więzienia. Stalin przez pewien czas miał nadzieję, że Tito w końcu spokornieje i stanie się bardziej posłuszny. Tymczasem zachodnie państwa, a w tym przede wszystkim Stany Zjednoczone, uznały, że ten konflikt trzeba wykorzystać. Takiego rozłamu w bloku wschodnim jeszcze przecież nie było, a okazja, aby przejąć wpływy w tej części świata, mogłyby się już nie powtórzyć. Na pewno na plus dla strony radzieckiej działał fakt, że Jugosławii w momencie, gdy straciła wsparcie ze strony ZSRR, groziło załamanie gospodarcze. Bez zamówień ze Związku Radzieckiego kraj nie miał żadnych szans na przetrwanie. Tito stale obawiał się inwazji wojsk krajów demokracji ludowej. Wiedział, że Stalin takiej zniewagi pewnie nigdy mu nie wybaczy. Zwiększył więc wydatki na obronność z 10% aż do 15%. Ze względów bezpieczeństwa polecił przenieść zakładu przemysłu zbrojeniowego w górskie rejony Bośni. Przez lata Tito był niesłychanie mocno atakowany przez komunistyczne partie bloku wschodniego. Nazywano go nowym carem panserbów i całego jugosłowiańskiego mieszczaństwa. Popierający go politycy i ludzie byli zdrajcami i imperialistami, a także podżegaczami wojennymi. Tito znalazł się w bardzo problematycznej sytuacji, bo z jednej strony był wierny swoim komunistycznym ideałom, a z drugiej musiał współpracować z kapitalistami, aby nie utracić władzy. Już w 1951 roku podpisał z Amerykanami umowę o wsparciu wojskowym. W 1950 roku Josip Broz Tito został mianowany prezydentem Jugosławii. Jakie były jego dalsze losy, jego Jugosławii, o tym opowiem w kolejnych odcinkach cyklu Po wojnie. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.